Wszyscy musimy mieć jasność co do tego, czym jest studium krystalizujące. Chociaż brat Lee rozpoczął studium krystalizujące w 1994 roku, nadal istnieje dość znaczna potrzeba, aby jak najlepiej spróbować wyjaśnić, czym jest owe studium. Nie jest to przegląd poseł studium życia. Nie jest również streszczeniem czy podsumowaniem poseł studium życia. Nie jest to po prostu kwestia wybrania pewnych poseł, a następnie wypowiedzenia ich w świeży sposób. Kryształ dotyczący Bożego Słowa jest wewnętrznym znaczeniem kluczowego punktu w Słowie. Tak więc nie jest to coś, co koniecznie znajduje się na powierzchni. Musimy więc czytać całą naszą istotą, znajdującą się w Bożym świetle. A wtedy, zgodnie z naszą funkcją, będziemy mogli rozpoznać, że kryształem w pierwszej i drugiej księdze Samuela nie jest Saul ze swoją monarchią. Kryształem jest tutaj Samuel, który funkcjonował jako Bóg w działaniu. Powtórzę raz jeszcze. Jest to głębsze znaczenie kluczowego punktu prawdy. Następnie, gdy następuje rozwinięcie konspektu i poselstwa, najpierw opierają się na Biblii. Tak więc tym razem chodzi o pierwszą i drugą księgę Samuela, a następnie o studium życia, które otwiera pierwszą i drugą księgę Samuela. Jednakże do rozpoznania kryształów w określonej księdze potrzebna jest reszta Biblii, by móc je rozwinąć i w pełni przedstawić. A wiąże się to z wieloma aspektami posługi, które rozwinęły punkty w Słowie, które to z kolei są rozwinięciem kryształów. Tak więc na przykład jedno z poselstw, poselstwo drugie, będzie dotyczyło modlitewnej posługi Anny. Oczywiście skupimy się na niej i na naturze jej modlitwy. Jednakże kwestia ta jest kryształem rozwijanym od początku aż do końca Biblii. Może to być dla nas pomocne w przejściu do poselstwa pierwszego. Centralna myśl pierwszej i drugiej Księgi Samuela i objawiona w nich Boska Trójca. Nie będzie zaskoczeniem, że centralna myśl jest kryształem w pierwszym poselstwie. Tutaj jednak jesteśmy w Starym Testamencie i kładziemy nacisk na Boską Trójcę, jak została objawiona w pierwszej i drugiej Księdze Samuela. I ujrzymy, że Boska Trójca stanowi strukturę całej Biblii. Być może nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, jak w przypadku Księgi Rodzaju, uczyńmy człowieka, my. To wskazuje na Boską Trójcę. Następnie Księga Objawienia 22, tron Boga i baranka. A Duch i Oblubienica mówią przyjdź. Przechodząc do tej części, ujrzymy, w jaki sposób i dlaczego Boska Trójca jest kryształem oraz strukturą pierwszej i drugiej Księgi Samuela. Myślę, że to pomoże nam uchwycić kluczowe punkty w tym poselstwie, gdy są one przedstawiane, a nawet pomóc nam zapamiętać to, co warte jest zapamiętania. A będą to te trzy słowa, czy też zwroty. Współpraca, Królestwo Boże i Boska Trójca. Stanowiąc więc one filary pierwszego poselstwa, a rozpoczniemy od pierwszego z nich, w pierwszym punkcie rzymskim. Centralna myśl pierwszej i drugiej księgi Samuela polega na tym, że wypełnienie się Bożej ekonomii wymaga współpracy ze strony człowieka. To zasada wcielenia. Odniesiemy się pokrótce do osób i wydarzeń w pierwszej i drugiej księdze Samuela, które ukazują potrzebę współpracy. Jednakże kolejnych 11 poselstw ujawnią i rozwiną je w szczegółach. Mamy więc tutaj zasadę wcielenia. Punkt A. Zasada wcielenia polega na tym, że Bóg wchodzi w człowieka i z nim się zespala, żeby uczynić go jedno ze sobą. Tak więc Bóg jest w człowieku, a człowiek w Bogu i dzielą oni ze sobą jedno życie i jedną codzienność. Samuel był taką osobą, zgodnie z tą zasadą. Ujrzycie w poselstwie o Samuelu, że jest Bogiem w działaniu. Nie w bóstwie, nie w tym, by oddawano mu cześć, ale jako Bóg funkcjonujący w człowieku, który jest nim jedno. Następnie punkt B ma ogromne znaczenie. Musimy być pod głębokim wrażeniem. Potrzebujemy, by Pan świecił na nas nawet teraz, by dał nam odczucie, że musimy być pod głębokim wrażeniem. A Pan Duch uczyni to dla nas rzeczywistym. W przeciwnym razie to tylko słowa na papierze. Musimy być pod wrażeniem, pod głębokim wrażeniem, że wypełnienie się Bożej ekonomii wymaga naszej współpracy. Nie ich współpracy, ale naszej. Jak pamiętacie, był to bardzo ważny punkt w pierwszym poselstwie z ostatniego szkolenia dla starszych i odpowiedzialnych. Współpracować z Bogiem to być z Nim razem związanym. A Bóg chce być z nami związany. A my mówimy amen. Chcemy być związani razem z Tobą. Może tutaj posłużyć przykład wyścigu trzech nóg. Jednakże nie jest to takie niewygodne. Jest to dość cudowne mieć poczucie bycia jedno z trójjedynym Bogiem w Chrystusie jako Duchu. On się w nas porusza, a my poruszamy się w Nim. On żyje w nas, a my w Nim. On w nas mówi, a my w Nim. Współpracować z Bogiem, powtarzając, to być z Nim razem związanym. Jest to nierozerwalne. A Pan stopniowo doprowadzi nas do momentu, w którym stanie się to naszym normalnym życiem. I gdy zostajemy od tego odciągnięci, natychmiast uzyskujemy odczucie w duchu. Gdzie jesteś? Znajdujesz się poza koordynacją, współpracą. Wtedy natychmiast powrócimy, ponieważ uczymy się poprzez praktykę. W Punkt C. W pierwszej i drugiej księdze Samuela współpracę z Bogiem przedstawia historia o matce Samuela, Annie, Samuelu i Dawidzie w sensie pozytywnym i historia o Helim i Saulu w sensie negatywnym. Odniosę się do tego pokrótce. Gdy przechodziliśmy przez pewne zawirowania czy zamęt, który miał miejsce pośród nas przez pewien czas, tak jak w 1978 pewien podział, a nawet jeszcze bardziej w 1988 i 89, szczególnie w tym ostatnim czasie, o którym wspomniałem, był to dla mnie przykład zarówno pozytywny, jak i negatywny. Nie, żebym tego potrzebował, miałem jasność, jednak wywarło to na mnie głębokie wrażenie. Oto brat Lee, wiernie koordynujący się z Trójjedynym Bogiem pod każdym względem. A oto brat i kolejny i kilku innych, którzy przynajmniej zewnętrznie znajdowali się w tej koordynacji, byli jej częścią. Jednak teraz obrali inny kierunek. Staje się to czymś pouczającym o to, co ma miejsce. Jakże potrzebujemy Pańskiego miłosierdzia i łaski, by zachował nas we współpracy z Nim całe nasze życie, aż ukończymy nasz bieg. I z nadzieją zostaniemy pochwyceni za życie jako pierwociny. To ciekawe, że Bóg rozpoczyna od kobiety. Naprawdę. Rozpoczął od Anny. Mógł po prostu rozpocząć od tego, że był sobie chłopiec o imieniu Samuel, oto jego mama i tata i oto w jaki sposób dorastał. Jednak jest tutaj pewna podstawowa zasada, że ilekroć Pan ma wielką potrzebę i jest gotowy do podjęcia znaczącego działania, potrzebuje sióstr, aby były kanałem. Kiedy sprawy nie mają się dobrze i jest źle, a Pan chce się poruszyć, tak jak to było w przypadku Anny, to wciąż są sędziowie, wciąż mówimy o wieku sędziów. Są zwycięzcy na tym etapie. Jednak Pan rozpoczął od niej, jak dowiecie się z poselstwa i z ponownego przeczytania tego rozdziału. Następnie jest wróg. Potrzebujemy też zrównoważonego spojrzenia. Kiedy sprawy mają się bardzo dobrze, on zaatakuje najpierw poprzez siostry, by ukazać, jak kluczowe są wierzące kobiety dla Bożej ekonomii. Tak więc z pozytywnej strony mamy Annę, Samuela, Dawida, zaś Heliego i Saula to przykłady negatywne. Niewątpliwie spoglądamy ku Panu o Jego miłosierdzie, by nasze życie było przykładem pozytywnym, a nie negatywnym. D. Współpraca z Bogiem, wynikająca z zasady wcielenia, wiąże się z osobistym radowaniem się dobrą ziemią, która w formie typu przedstawia wszechzawierającego i wszechrozległego Chrystusa. Musimy mieć jasność. Mówimy teraz na podstawie pierwszej księgi Samuela o Bożym ludzie, który żyje w dobrej ziemi. I ludzie ci żyli tam diametralnie w inny sposób, z zupełnie różnym skutkiem. Jednak jesteśmy w dobrej ziemi, która przedstawia w formie typu wszechzawierającego i rozległego Chrystusa i to tutaj w tej sferze współpracujemy z Bogiem. Niebawem ujrzymy to, co pragnie tam uczynić, że pragnie zbudować swoje mieszkanie, dom Boga, świątynię, a jeszcze bardziej pragnie zaprowadzić królestwo na ziemi. To jest to, do czego zarówno Anna, jak i Samuel wraz z Dawidem zostali użyci, by tego dokonać. Punkt pierwszy. Pierwsza i druga księga Samuela, ciąg dalszy ksiąg Jozuego, sędziów i Rut, podają szczegóły dotyczące radowania się dobrą ziemią, daną przez Boga. To, co właściwie dzieje się w życiu tych, którzy prawdziwie trudzą się na Chrystusie jako dobrej ziemi, którzy doświadczają i radują się Chrystusem. I teraz dają sobie sprawę, dlaczego tutaj są, dlaczego wrogowie zostali pokonani, dlaczego otrzymaliśmy nasze dziedzictwo od Boga, dlaczego tutaj jesteśmy. Bóg ma wolę, ma zamysł do zrealizowania. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, by być wydajnymi rolnikami, a następnie oddawać Panu cześć w określonych porach każdego roku. Pan wyprowadził nas z Egiptu, ze świata, przez pustkowie, byśmy tutaj doświadczali i radowali się wszechzawierającym Chrystusem, by zaspokoić pragnienie Bożego serca i by wypełnić Jego wolę i zamysł. Punkt drugi. Typy ukazane w pierwszej i drugiej księdze Samuela ukazują nam, że nowotestamentowi wierzący mogą i powinni radować się Chrystusem, ich działem przyznanym przez Boga, w celu ustanowienia Bożego Królestwa, którym jest Kościół. Mamy tutaj bardzo jasne światło. Co jest celem w uczeniu się, trudzenia się na Chrystusie jako dobrej ziemi? Co jest celem tego? Dlaczego Pan nas tutaj przyprowadził? A poprzez nas mam na myśli to, że jesteśmy teraz w Pańskim odzyskiwaniu. Co Bóg stara się osiągnąć? Albo ujmijmy to w ten sposób. Co Bóg pragnie zaprowadzić pośród nas, a tak na całej ziemi. A jest tym ustanowienie Bożego Królestwa. W pierwszej i drugiej księdze Samuela jest to kryształ sam w sobie. Ujrzycie w poselstwie o Samuelu, ponieważ to jest tylko takie fundamentalne poselstwo, że został użyty do zmiany związanej z dyspensacją, by powołać wybranego przez Boga króla i ustanowić królestwo Boga. Taki jest cel. Bóg musi mieć na ziemi swoje królestwo, gdzie może wyrazić siebie w chwale i wypełnić swoją wolę. W odniesieniu do nas dzisiaj praktycznością Królestwa jest Kościół. Mały punkt A. W księgach tych z dobrej ziemi korzystali i radowali się ci, którzy współpracowali z Bogiem i stała się ona Bożym Królestwem. Zatrzymam się tutaj na sekundę, by pozwolić Wam wchłonąć tą myśl, że dobra ziemia, gdy się nią radujemy, do pewnego stopnia radość Chrystusem staje się Bożym Królestwem. To w taki sposób zostaje zaprowadzone Królestwo. To w taki sposób rzeczywistość Królestwa zostanie w nas ukonstytuowana. To w taki sposób w Chrystusie dokonamy zmiany wieku i zaprowadzimy Królestwo Boga. Jest to wynikiem radowania się. Ujrzymy kolejne aspekty, jednak teraz skupiamy się na tym. Również osobiście trudziłem się na planie, poświęciłem czas na badanie studiowanie. Dzisiaj jestem odświeżony i odnowiony tą myślą o powiązaniu pomiędzy radowaniem się wszechzawierającym Chrystusem i nadejściem Królestwa Bożego. To daje mi kolejną, wzroślejszą motywację. Panie, pragnę radować się Tobą ze względu na Królestwo, aby wszyscy święci radowali się dzisiaj bardziej wszechzawierający Chrystusem ze względu na nadejście Królestwa. Cóż za błogosławieństwo, że możemy uczestniczyć w zaprowadzeniu Królestwa. Mały punkt B. Współpracując z Bogiem, musimy radować się Chrystusem na tyle, że to radowanie się przez nas Chrystusem staje się Bożym Królestwem, którym królujemy razem z Nim w życiu. Jest to oczywiście rozwinięcie punktu A. Nie jedynie powtórzenie, a rozwinięcie. Mamy więc potrzebę. Przez wzgląd na nią musimy radować się Chrystusem. Bóg potrzebuje, byśmy radowali się Nim. Tak, aby to radowanie stało się Bożym Królestwem. I skąd wiemy, że to nadchodzi? Jakie mamy odczucie? To królowanie w życiu. Królowanie w życiu z Chrystusem. List do Rzymian 5:17. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą królować w życiu w Chrystusie Jezusie. Następnie list do Rzymian 14:17. Kontekstem tego rozdziału jest życie Kościoła jako wyraz życia ciała. Królestwo Boga to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To nie sama sprawiedliwość, która daje nam całkowitą pewność. To nie nawet pokój, który daje nam kompletne zabezpieczenie, że znajdujemy się w rzeczywistości Królestwa, ale to radość w Duchu Świętym. Ponownie, nie wstydzę się, by raz za razem to czynić. Po 20 latach więzienia i nieustannego cierpienia, ostatnie, pośrednie słowa, świadectwa zapisane przez brata Lee brzmiały: zachowałem moją radość. Jest on w radości Ducha Świętego, w takim właśnie środowisku. To jest tego rodzaju współpraca, której potrzebujemy. Współpraca, która polega na tym, że jesteśmy z Nim jedno, jesteśmy z Nim związani, a On z nami. I w tym związaniu, w tej jedności, trudzimy się na Chrystusie jako dobrej ziemi, by radować się Nim. I powinniśmy się o to modlić. Osiągniemy poziom, że będziemy mieć wewnętrzną świadomość, że oto Królestwo Boże. Taka jest rzeczywistość. Panie, przyjdź. Chcemy zrealizować Twoją modlitwę, którą nam dałeś. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. I teraz Pan może na to odpowiedzieć. Królestwo może nadejść jawnie, ponieważ przyszło już w nas dzięki doświadczeniu i radowaniu się Chrystusem. Teraz przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego. Musimy zobaczyć Boską Trójcę zgodnie z tym, jak objawiają ją pierwsza i druga księga Samuela. Jeśli przeczytacie je, te księgi, być może szybko, tak czytając szybko, jeśli jesteście w stanie, ja już niestety nie jestem. Nie znajdziecie tam słowa Trójca, czy Trójjedyny Bóg, czy też Życiodajny Duch. Jednak faktem jest, że stanowi to strukturę całej Biblii. A brat Lee rozpoczął serię poselstw o Boskiej Trójcy, jak przedstawia to Słowo. I jego zamiarem było to, by przejść przez każdą księgę Biblii. ale zatrzymał się na pierwszej i drugiej księdze Samuela. Byłem tak wdzięczny, że w księdze, o której wspomniałem, znajduje się rozdział na ten temat. I zdałem sobie sprawę, że jest to kryształem. Mówimy tutaj o strukturze, o szkielecie. I słowo szkielet może być przedstawione jako stalowe belki oraz stalowa struktura, co stanowi szkielet budynku. I kiedy budynek zostaje ukończony, nie widzimy już dużej szkieletu, nie widzimy struktury. I cieszyłbym się, gdyby niewielu pamiętało o tym poselstwie jako takim, czyli w samym sobie, ponieważ poselstwo to stanowi strukturę, które otwiera drogę do skrystalizowania pierwszej i drugiej księgi Samuela. I ta ważna myśl tutaj to mianowicie to, że myśl dotycząca Boskiej Trójcy w Starym Testamencie jest dokładnie taka sama, jak w Nowym Testamencie. Może być to dla wielu zaskoczeniem. Boska Trójca w Nowym Testamencie została ukazana w bardzo jasny sposób, tak jak na przykład w 2 liście do Koryntian 13:14. Oraz Ewangelii Mateusza 28, ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jednakże w Starym Testamencie przedstawiona jest poniekąd poprzez proroctwo, głównie typologię. To właśnie widzimy w całej pierwszej i drugiej księdze Samuela. I w miarę jak będziemy przechodzić przez tą część, zaczniemy to rozumieć. Następnie w ostatniej, głównej części, w części trzeciej, pojawi się bardzo ważkie brzemię i omówimy obraz tego, co Pan potrzebuje teraz pośród nas. Jeśli prawdziwie chcemy, by powrócił, jeśli chcemy, by oblubienica powróciła po przygotowaną, by oblubieniec powrócił po przygotowaną oblubienicę i dokonała się zmiana wieku, aby jawnie przyszło królestwo i aby na całej ziemi panowała sprawiedliwość, będziemy potrzebować tego, co zostało objawione w pierwszej i drugiej księdze Samuela, czyli współpracy, która sprawi, że tak się stanie. Jednak nie możemy wejść w naszą rolę, dopóki nie przestudujemy obrazu ukazanego w pierwszej i drugiej księdze Samuela. Punkt A. Bóg zamyślił, że Jego wybrany lud nie tylko pokona wrogów i weźmie całkowicie w posiadanie dobrą ziemię, lecz także ustanowi w niej królestwo. Dlatego właśnie słowo królestwo jest kluczowe. Taki zawsze był Boży zamiar. Kiedy w grudniu 1962 roku odbyła się konferencja odnośnie wszechzarywającego królestwa, Bożym zamiarem było zaprowadzenie Królestwa Bożego w tym kraju, w rzeczywistości i praktyce. Punkt 1. Aby Bóg wypełnił swój zamiar i uzyskał swój wyraz, musi mieć królestwo, sferę, której się wyraża. W jaki sposób Pan, trójjedyny Bóg, może zostać wyrażony na ziemi, jeśli wszędzie każdy na ziemi buntuje się przeciwko Niemu. On nie ma miejsca, gdzie mógłby spocząć, którego mógłby działać. Musi uzyskać na ziemi grupę ludzi, która uczy się współpracy z Nim i która zdaje sobie sprawę, że jesteśmy w trójjedynym Chrystusie, trudzącym się na Nim, w celu wytworzenia Go, abyśmy mogli wystawiać Chrystusa na spotkaniach i radować się Nim w niesamowity sposób. Teraz wiemy, dlaczego oraz co leży na sercu Pana. Jest to, by zaprowadzić Królestwo, sferę, w której może być wyrażony. On musi to uzyskać. Jego odwieczny zamysł polega na tym, by uzyskać zbiorowy wyraz tu jedynego Boga w Chrystusie, wbudowanego w miliony odkupionych, odrodzonych, otoczonych chwałą wierzących. Jednak by mógł mieć miejsce wyraz, musi istnieć sfera, w której może być wyrażony. A w nadchodzącym wieku będzie to cała Ziemia jako ujawnione Królestwo Niebios. I wyczekujemy na to, w którąkolwiek stronę się udamy, będą tam współkrólowie. Będzie tam chwała, wyraz. Ostatecznie, aby Bóg mógł mieć swój pełny wyraz, będzie potrzebował nowego nieba i nowej ziemi, by mogły to w sobie zawierać. I to będzie prawdziwie odwiecznym królestwem. Punkt drugi. Dzieci Izraela wyprowadzono z Egiptu i poprowadzono przez pustynię, gdzie zbudowały przybytek dla Boga. Potem weszły do dobrej ziemi i każdemu plemieniu przyznano jej dział, żeby Bóg miał królestwo na ziemi. Nie da się nadmiernie podkreślić tego punktu, który jest kryształem. Celem w pierwszej i drugiej księdze Samuela jest królestwo. Czytacie pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, rodowód, o rodowodzie. W pewnym momencie wymienia się imiona tak wielu królów. Jednak czy pamiętacie wyrażenie Dawida króla? Król Dawid. Będziemy mieć dwa poselstwa o Dawidzie. Pierwsze o tym, co przedstawia dla nas jego życie, a drugie o tym, jak Dawid przedstawia w formie typu Chrystusa zaprowadzającego królestwo. Taki był Boży cel, by zaprowadzić królestwo. Jednak nie działa on w pojedynkę. Działa w zasadzie, w odniesieniu do zasady wcielenia, w pewnego rodzaju współpracy. W końcu kogoś znalazł w Samuelu, w jego ojcu, a szczególnie w jego matce. Wyczekuję za was na poselstwo drugie, byśmy ujrzeli, jaką cenę zapłaciła Anna. Brad Lee poświęcił znaczną część posługi na posługę Anny z powodu tego rodzaju współpracy. Więc dlaczego zostaliśmy odkupieni z Egiptu? Dlaczego zostaliśmy wyratowani ze świata? Dlaczego zostaliśmy zaprowadzeni do dobrej ziemi? Dlaczego zastosowaliśmy zwycięstwo Chrystusa nad wrogiem, by odziedziczyć ziemię? Dlaczego został nam przyznany dział? Dlaczego radujemy się owocem, który wydajemy dzięki naszemu trudowi? Czynimy to ze względu na Królestwo. Nic dziwnego, że w Ewangelii Mateusza 6:33 Pan powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Najpierw. Przechodzimy dalej do punktu B. Z powodu żałosnej sytuacji przedstawionej w Księdze Sędziów pojawiła się pilna i rozpaczliwa potrzeba kogoś takiego jak Samuel. Celowo przechodzę do części z poselstwa trzeciego, by to podkreślić. W czasie, w którym zaczyna się pierwszy rozdział pierwszej księgi Samuela, Bóg miał pilną i rozpaczliwą potrzebę. Nie tylko potrzebę, ale pilną. Kiedy coś jest pilne, nie czekasz w nieskończoność. Musisz coś zrobić tak szybko, jak to tylko możliwe. A także rozpaczliwa. Nie możemy tego wywołać, wzbudzić tego rodzaju uczuć. W końcu tego dotkniemy, szczególnie w modlitwie. W modlitwie ciała, w modlitwie związanej z Bożymi rządami, w modlitwie, w której toczymy wojny i walczymy. Nie kłopoczmy się tym, jeśli jeszcze nie mamy tego rodzaju odczucia. To słowo służy temu, by otworzyć to, co znajduje się przed nami. Przechodzimy dalej do punktu pierwszego. Samuel był Nazirejczykiem, kapłanem, prorokiem i sędzią. Cóż za osoba? Pokrótce, niebawem, ujrzymy, że był ostatnim sędzią reprezentującym Boże rządy. A ludzie przyszli, gdy zdali sobie sprawę, że Samuel jest w podeszłym wieku i nie będzie tu zbyt długo, a jego synowie nie funkcjonują tak jak ich ojciec. Chcieli więc swojego króla. Jednak Pan uczynił Samuela tego rodzaju osobą, Nazyrejczykiem, kapłanem, prorokiem i sędzią. Ten poczwórny status uzdolnił Samuela do wprowadzenia króla i ustanowienia królestwa. On będzie tym, który to uczyni. A Pan wszystko widzi. On szuka tego, zbiorowej osoby, nie jakiegoś duchowego bohatera, ale zbiorowej osoby, tego, który będzie mógł zaprowadzić królestwo. Najpierw osoba, królestwo, król, sam Chrystus, ustanowione królestwo. Czyż nie byłoby to czymś nie do opisania, radosnym błogosławieństwem, gdybyście, jak my wszyscy, stanęli z bojaźnią przed tronem sędziowskim, gdzie jest Syn Człowieka, który następnie mówi, wasze życie przyczyniło się do sprowadzenia mnie, króla, na ziemię, a wasze życie chrześcijańskie, życie Kościoła, a w powiązaniu z waszym ludzkim życiem na wszystkich jego etapach służyło sprowadzeniu króla i królestwa wraz z innymi. Dołącz więc do uczty weselnej i staniesz się współkrólem. W pewnej części, w moim imieniu będziesz panował nad pewną częścią ziemi. W jaki sposób tak się stanie? I mogę powiedzieć, wszystko w mojej istocie skupia się na tym. To określi znaczenie i wartość całego mojego życia na ziemi i całego mojego życia w Pańskim odzyskiwaniu. Czynimy to ze względu na Boga. Czynimy to dla Pana. Nawet nie po to, by otrzymać nagrodę. Wiemy, że ona, że ona będzie, jednak jesteśmy ponad osobistą motywacją. To jest dla Boga. Punkt drugi. Bożym celem nie było to, żeby Samuel był kapłanem, prorokiem i sędzią. Bóg miał zamiar ustanowić królestwo z królem. Teraz przeczytam trzy wersety z ósmego rozdziału pierwszej księgi Samuela, żebyśmy ujrzeli to, w jaki sposób wróg za kulisami pragnie iść przodem. A Bóg swojej mądrości często pozwala mu na to. Idź przodem, rób co chcesz. W końcu przyjdę, by to zniweczyć i wypełnić to, co jest na moim sercu. Ale idź przodem. Oto, co mówią te wersety. I powiedzieli mu, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów nam więc króla, aby nas sądził tak, jak to jest u wszystkich narodów. Chcemy jednak własnego króla, być tak jak oni. Pragniemy tego rodzaju osoby. Chcemy króla, króla nad królami. Takie jest nasze upodobanie. Lecz Samuelowi nie podobało się, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził. Samuel był niezadowolony. Cieszę się, że miał takie silne odczucie. I co wtedy zrobił? I modlił się Samuel do Jahwe. Nie zareagował sam z siebie. Modlił się do Jahwe. Werset 7. Wtedy Jahwe powiedział do Samuela, posłuchaj głosu tego ludu we wszystkim, co ci powiedzą, gdyż nie ciebie odrzucili, ale mnie odrzucili, bym nie był królem nad nimi. W swojej mądrości dopuściłby to się stało. Cóż za kontrast ujrzycie w nadchodzących poselstwach, ten kontrast pomiędzy Dawidem a Saulem. Ponieważ to, co pragnął uczynić Saul i do pewnego stopnia to uczynił, to by uzyskać dla siebie i swojej rodziny monarchię w obrębie królestwa. Pragnie tego dla siebie. Nawet w pewnym momencie postawił pomnik na swoją cześć i doświadczył strasznego końca. Następnie Pan poruszył się, ponieważ miał Samuela, który był kanałem. I znamy tą historię. I dokonał własnego wyboru. Następnie dowiemy się w kolejnych poselstwach. Prowadził Dawida przez lata sprzeciwu, cierpienia, zmagań. Wszystko po to, by przygotować go do roli króla. I jaka jest pierwsza wzmianka w Nowym Testamencie? Syn Dawida. A w Księdze Objawienia 22 Pan powiedział, ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida. Ponieważ Dawid przedstawia formy typu Chrystusa Króla. Nie wystarczy więc, jeśli będziemy pragnieni dla siebie jakiegoś królestwa. Możemy mieć nasze własne koncepcje, opinie o tym, jaki powinien być król i co powinien robić. To prawdziwe ostrzeżenie. Nie chcemy być jak lud Izraela. Dopóki żyję, do ostatniego tchu będę duchowo walczył przeciwko wszelkim przejawom zmiany natury Pańskiego odzyskiwania, aby upodobnić je do zorganizowanego chrześcijaństwa, by być jak oni. Naszym królem jest nasz drogi Pan Jezus Chrystus. Punkt C. Pierwsza i druga księga Samuela objawiają, że wprowadzenie króla i ustanowienie królestwa zależało od zaangażowania się Boskiej Trójcy w osobę i sprawy Bożego ludu. Zaangażowana jest więc Boska Trójca. Nie jest to jednak oczywiste, ponieważ jest Bogiem, który się ukrywa. Jednak teraz przechodzimy do ogromnego kryształu. Boska Trójca, która stanowi strukturę obu tych ksiąg. I w kolejnej części konspektu uzyskamy do tego wstępny wgląd. Następnie zostanie to rozwinięte w nadchodzących poselstwach. Gdyby Boska Trójca nie doprowadziła do narodzin Samuela, gdyby nie była zaangażowana w jego matkę i jej modlitwę, a także w jej poświęcenie przez nią jej chłopca w wieku niemowlęcym, a także w tym, w jaki sposób ofiarowała go Bogu, gdy był mały, nie byłoby Samuela. Bez Samuela nie ma królestwa. Punkt pierwszy. Aby taka osoba jak Samuel została zbudzona i wypełniła powierzone jej posłannictwo, potrzebna była Boska Trójca. Z tego powodu pierwsza i druga księga Samuela podają szczegółowe i precyzyjne objawienie o Boskiej Trójcy. W historii opisanej w tych księgach niezwykle istotne jest to, że potrzebna była Boska Trójca. Być może niektórzy mają możliwość i czas, by ponownie przeczytać pierwszą i drugą księgę Samuela w oparciu o to, co zostało przedstawione na początku tego poselstwa, czyli by znaleźć wzmianki o Boskiej Trójcy przedstawionej w formie typu przez to, wskazujących przez tamto, reprezentowanego przez tego, który funkcjonuje w tej sprawie. I zdajecie sobie sprawę, że on jest wszędzie. Stanowi strukturę całej Biblii. Nie mam pojęcia i nie muszę mieć. Bóg nie potrzebuje, bym miał pojęcie o tym, co się stanie na copółrocznej uczcie po tym, gdy zakończymy studium krystalizujące. Tylko Bóg wie, ujawni to komu zechce i jak zechce. Jednak przed nami jeszcze wiele do odkrycia. Nie sugeruję tego, studium Boskiej Trójcy całej Biblii, nie tylko wizji i objawienia, ale konstytucji i doświadczenia, osobiście i zbiorowo. To nie ma końca. Nie idziemy do domu, nie składamy namiotu, skończyliśmy życie o studium po 25-26 latach. Nie, my dopiero zaczynamy. Najlepsze jest zawsze przed nami. Teraz punkt D. W tej części mamy kilka wyznaczników. Głównie będę czytał, bo są zrozumiałe i zostaną rozwinięte w kolejnych poselstwach. Boska Trójca i suwerenna ręka Pańska są objawione w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela. Pośród chaosu, jaki panował w zdegradowanym Izraelu, Elkana i Anna pozostali na drodze życia ustanowionej przez Boga ze względu na Jego wieczny zamysł. Pośród chaosu, jaki obecnie panuje w naszym kraju, w następującej degradacji w Kalifornii, niech Pan ma Elkana i Annę, pozostających na drodze życia ustanowionej przez Boga ze względu na Jego wieczny zamysł. Potrzebuje zwykłych braci i siostr, takich jak my, którzy po prostu będą przeciwświadectwem, kontrświadectwem. Właściwie im więcej jest chaosu, tym większy będziemy mieli wpływ, tym bardziej będziemy podążać za wszechzawiającym Chrystusem jako życiem, tym bardziej będziemy najpierw szukać Królestwa Bożego, tym więcej będziemy się modlić modlitwami, na które Pan od wieków czekał, by je usłyszeć. Punkt drugi. Rokrocznie Elkana wraz z rodziną udawali się do domu Bożego, przybytku, który był w owym czasie w Silo, żeby oddać cześć Jahwe i złożyć mu ofiary. W wersetach 3-7, 10-11, 20-24 ofiary przedstawiają w formie typu Chrystusa, który jest wszystkimi ofiarami. Byki, mąka i wino oznaczają Chrystusa, którego doświadczamy i przynosimy do domu Bożego, żeby złożyć go Bogu w ofierze. Punkt B. Jahwe jest wielkim Ja Jestem, a Jego domem jest Chrystus, jako ucieleśnienie Boga, żeby był On Bożym mieszkaniem pośród Jego ludu. Ta część przede wszystkim pokazuje nam dom Boży, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga i ofiary, dzięki którym wchodzimy w ucieleśnienie Boga, czyli odkupienie. Dlatego w tych wersetach widzimy Boże ucieleśnienie i pełne Boże odkupienie. Jest to w typologii. Pamiętajcie, w Ewangelii Łukasza, rozdział 24, gdy Pan objawił się apostołom, werset mówi o tym, że otworzył ich umysły, aby zrozumieli Pisma. A następnie ukazał im to, co zostało objawione odnośnie Jego w całym Starym Testamencie. Wszystkie typologie, proroctwa, wszystko, co na Niego wskazuje. Cóż za podróż, cóż za studium Biblii. I Słowo otworzył, pojawia się trzykrotnie w tym rozdziale. Otworzył ich im Pisma, oczy, umysły. Jakże jesteśmy błogosławieni, że znajdujemy się pod posługą, pod usługującym tego wieku, jednym z dwóch, usługujący tego wieku, który miał odnowiony umysł, otwarty przez samego Pana, by czytać Biblię z Bożej perspektywy i otworzyć coś takiego. I by ujrzeć w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela, że Boska Trójca jest praktycznie wszędzie. Jeśli ujrzycie ten obraz, to Boska Trójca uzdolniła Annę do modlitwy, jej męża, by mógł w końcu z nią współpracować oraz do zrodzenia i wychowania Samuela. Punkt trzeci. Ponieważ Jahwe zamknął łono Anny, zmusiło to ją do zdeterminowanej, poświęconej i poświęcającej modlitwy. Pan na to czeka. Nie możemy tego sami wzbudzić. Pan stworzy określone warunki, które wpłyną na naszą istotę. I na początku może się to wiązać z brakiem zrozumienia. Dlaczego tak jest? Dlaczego to się dzieje? Niepewność, presja jest niemalże nie do zniesienia, ale to zmusiło ją do zdeterminowanej, poświęconej i poświęcającej modlitwy. Pobudzona przez Boga suwerennie i skrycie, modliła się o dziecko płci męskiej, które będzie całkowicie oddane Panu. Ona chciała być matką, chciała mieć dziecko. Była tam jeszcze druga żona. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale tak było. I ona miała dzieci i wyśmiewała się z niej i kpiła. I jako kobieta, jako żona pragnęła być matką i modliła się o to. Jednak Pan nie odpowiedział na jej zwykłą ludzką modlitwę. Czekał, aż coś się w niej dokona. Połączy swoją modlitwę z Bożą potrzebą i zamiarem. Jeśli dasz mi syna, poświęcę go Tobie, by był Nazirejczykiem od momentu swoich narodzin. I tak też zrobiła, gdy urodził się jej syn. Tak więc Pan połączył ludzką, normalną, zrozumiałą potrzebę z zamężnej kobiety, która desperacko chciała mieć dziecko, a była bez odpowiedzi. Pan nie pogrywa z takimi osobami. Nie tylko poddaje karceniu, nie, ale zdaje sobie sprawę, że jeśli będzie czekał wystarczająco długo, zostanie ona wewnętrznie wyniesiona, a jej modlitwy dokonają zmiany wieku. Bez niej nie ma Samuela. Bez Samuela nie ma królestwa. P. Punkt E. W pierwszej i drugiej księdze Samuela widzimy, że trójjedyny Bóg ze swoim ucieleśnieniem i odkupieniem całkowicie był zaangażowany w narodziny Samuela i Dawida, żeby zaprowadzić Boże Królestwo. Boska Trójca jest objawiona w namaszczeniu Dawida na króla. W tych wersetach widzimy trójjedynego Boga, który jest Jahwe, i ducha trójjedynego Boga, który jest duchem Jahwe. Olej przedstawia w formie typu Ducha Bożego, a ofiarowana jałówka Chrystusa jako ofiarę. Tak więc Boska Trójca zaangażowana była w namaszczenie Dawida, czyniąc go królem nad Izraelem. Punkt drugi. Słowa z pieśni Dawida skierowane do Jahwe, drugiej księdze Samuela 22:1-3, mówią o Jahwe, który jest opoką, twierdzą, wybawicielem, skałą i tarczą oraz rogiem zbawienia. W wersecie 47 Dawid oświadcza: żyje Jahwe, niech będzie błogosławiona moja skała, wywyższony niech będzie Bóg, skała mego zbawienia. Oznacza to Chrystusa, przedstawia go w formie typu. Jest to obraz Chrystusa. Punkt trzeci. W drugiej księdze Samuela 23:1-3, ostatnich słowach Dawida, duch Jahwe przemówił przez niego, a także skała Izraela przemówiła do niego. W tych wersetach skałą jest Chrystus, podstawa umożliwiająca Bogu obdarzenie swego ludu łaską. Duch Jahwe jest duchem trójjedynego Boga. W tych wersetach słowo Bóg w języku hebrajskim znaczy Elohim, co wskazuje na trójjedynego Boga. W drugiej księdze Samuela 24:25 ofiara całopalenia przedstawia w formie typu Chrystusa przynoszącego Bogu zaspokojenie, a ofiary czyniące pokój przedstawiają w formie typu Chrystusa, zapewniającego pokój między Bogiem a Jego ludem. Myślę, że przynajmniej mieliśmy zarys tego, w jaki sposób Boska Trójca została ukazana i jak działa w księgach, w pierwszej i drugiej księdze Samuela. A jeśli ta rządząca myśl jest w was, gdy będziecie najpierw słuchać kolejnych poselstw, a następnie przejdziecie tydzień po tygodniu przez materiały sporanego żywienia, użycie związek pomiędzy Boską Trójcą działającą na wiele sposobów. Teraz przechodzimy do największego brzemienia tego poselstwa, by ujrzeć, że to, co starałem się przedstawić, jest obrazem tego, co pragnie i potrzebuje dzisiaj Bóg na ziemi, w swoim odzyskiwaniu. Co do zasady, nasza obecna sytuacja i dzisiejsza Boża potrzeba są takie same, jak sytuacja i potrzeba w czasach Samuela. Dlaczego nasz mądry i suwerenny Bóg dopuścił, by wróg wywołał taką pandemię, sięgającą niemalże do końca drugiego roku? Dlaczego dopuścił, by wróg coś takiego zrobił? On jest suwerenny. Darzymy szacunkiem Jego mądrość i Jego suwerenność. I nie śmiem przedstawiać żadnych poglądów. Po prostu nie wiem. Jednakże jesteśmy w zdegradowanej, pełnej chaosu sytuacji. I wiemy, co Pan powiedział w Ewangelii Mateusza 24 i również podobnie w Ewangelii Łukasza 17. I jak to miało miejsce za dni Noego, tak też będzie za dni Syna Człowieka. Po prostu robię to czy tamto, jakby problemu w ogóle, jakby problem w ogóle nie istniał. I przyszedł potop. Prawdopodobnym jest, że znajdujemy się na początku degradacji i chaosu, który w pewnej części Ziemi w końcu doprowadzi do pojawienia się potężnego przywódcy, który stanie się antychrystem. Następnie po pochwyceniu pierwocin rozpocznie się wielki ucisk. Jednak zanim to nastąpi, Bóg ma potrzebę. Żyjemy w odniesieniu do tej samej zasady, tylko powiedziałbym, że o wiele trudniejszej niż w czasach Samuela. Punkt A. Istnieje pilna potrzeba. Pilna potrzeba, by część wierzących zanosiła zwycięskie modlitwę, modlitwę o Boży cel, jak to czyniła Anna. A część, która się do tego nadaje, była jak Samuel, Nazyrejczyk, kapłan, prorok i ostatni sędzia, którego Bóg użył do położenia kresu sytuacji pełnej pomieszania, jaka panowała pośród Bożego ludu i wprowadzenia króla oraz królestwa. W jaki sposób zaczynamy się angażować? Od pilnej potrzeby zanoszenia zwycięskich modlitw. Być może było to kilka lat temu, gdy zwróciłem uwagę na fragment życiostudium Objawienia. I poselstwo to opiera się na ósmym rozdziale, który mówi o aniele, który odnosi się do Chrystusa, który ma ze sobą wiele kadzidła, które dodał do złotych czasz, które oznaczają modlitwy świętych. Wspomina o tym rozdział 5. Złote czasze są modlitwami. Następnie dodaje kadzidła, by modlitwy zostały w pełni przyjęte przez Boga. Następnie tron natychmiast reaguje w potężny sposób. Nie nauczyłem się tego na pamięć, ale jest to dokładne przedstawienie tej myśli. Powiedział: nadejdzie czas, kiedy wewnętrznie odczujecie potrzebę zdeterminowanej modlitwy, o pewien rodzaj modlitwy, by wołać do Boga. Przyjdź i dokonaj zmiany sytuacji. Ponownie, nie możemy sami wzbudzić tego rodzaju zwycięskiej modlitwy. To byłaby modlitwa, która nie jest modlitwą, pochodziłaby od wzbudzonych emocji, musi pochodzić od starcia ze sobą wizji i świadomości. Bożą wolą i zamiarem jest to, by teraz zaprowadzić na ziemi królestwo. Na ziemi zaś będzie więcej sprzeciwu niż kiedykolwiek wcześniej. My jesteśmy w samym środku, stojąc po stronie Pana. Pilna potrzeba dla niektórych. I będą tacy. I już teraz wierzę i nie wywyższam żadnej kategorii osób i nie ograniczam się do tego, o czym wspomnę. Jednak mam powód, żeby wierzyć, że w całym pańskim odzyskiwaniu są niewielkie grupy sióstr, które uczą się modlić tego rodzaju modlitwami. To od nich się to zacznie. Będą zbiorową Anną, modlącą się tego rodzaju modlitwą, zwycięskimi modlitwami za o Boży cel. Następnie w formie typu istnieje potrzeba Samuelów, szczególnie braci, którzy przejdą przez proces, by stać się czymś w rodzaju zbiorowego Samuela. i będą jedno z Panem, reprezentując Go, funkcjonując jako Jego przedstawiciele, a nawet będąc Bogiem w działaniu. A co się wydarzy, gdy Anna będzie się modlić, a Samuel będzie sprawował swoją funkcję? To doprowadzi do pojawienia się króla. Nie najpierw królestwa, ale króla. Panie, Ty jesteś królem. Jesteś naszym królem. Nie jesteś tylko naszą głową, nie tylko naszym Panem. Jesteś królem. A królestwo należy do Ciebie. Chcemy Ciebie jako króla wraz z królestwem, by stąpiło z niebios na ziemię. Chcemy, by to się wydarzyło za naszego życia. Pierwsza rzecz dotyczy tego rodzaju modlitwy, nie jedynie przez tydzień czy dwa, ale takiej, która stanie się głębsza, a ucząc się tego, będziemy zachęceni. Posłużę się przykładem sprzed 30, może 35 lat. Drodzy bracia z północnego zachodu modlili się o otworzenie się rosyjskojęzycznej części świata. I zobaczcie, co się stało. Co się stanie, gdy będą na ziemi grupy modlących się witalnych towarzyszy i również braci modlących się zgodnie z ich miarą. Prowadzi to powstania Samuelów. Teraz Pan ma drogę. Nie modlimy się po prostu, Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się stanie to na ziemi. Amen. Nie. Pan odpowie, ja chcę przyjść. Jak? Gdzie znajduje się kanał? Gdzie znajduje się miejsce spoczynku? Gdzie jest Anna? Gdzie jest Samuel? Muszą istnieć ci, których wytworzyła Boska Trójca, która bez przeszkód w nas działa, by uzyskać tego rodzaju modlitwę. Jeden, abyśmy modlili się o zaspokojenie dzisiejszej Bożej potrzeby, potrzebujemy Chrystusa jako ucieleśnienia trójjedynego Boga i rzeczywistości wszelkich ofiar, a także potrzebujemy wypełnienia typu namiotu spotkania, którym jest Kościół jako Boże mieszkanie. Potrzebujemy Chrystusa i Kościoła, nie w doktrynie, ale w rzeczywistości i doświadczeniu. Dwa. W pewnym sensie Chrystusa, naszego Króla, jeszcze tu nie ma. A sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest wciąż pełna pomieszania, tak jak w wieku sędziów. To, co wydarzyło się w dziesiątkach miejsc w zeszłym roku, szczególnie latem, zamieszki, grabieże, niektórzy z nas pewnie chcieli powiedzieć, żeby nie wypowiadać tego słowa, a ja je wypowiem na przekór. Czym to było w istocie? Było to bezprawnym buntem, jawnym buntem, z którego skorzystali niektórzy politycy. Brak troski o to, jak wielkie szkody to wyrządzi. To tylko namiastka tego, co się dzieje i to, co się wydarzy. I nie powinno nas to zniechęcać. W pewnym sensie to wzmożone działanie wroga świadczy o jego strachu. Ponieważ Pan wzbudzi na ziemi Anny i Samuelów, będącymi środkiem, za pośrednictwem których przyjdzie król wraz z królestwem. On przyjdzie. I wiemy, że kiedy w końcu dziecko mężczyzna zostanie pochwycone, rozpocznie się wojna w niebie. I diabeł zostanie zrzucony na ziemię wraz z jego wszystkimi złymi aniołami. I nie chcemy wtedy być na ziemi. Chcemy znajdować się przed tronem. Chcemy być połączeni z naszym mężem, wyruszając w ukrytą podróż jako oblubieńcza armia. To się stanie. To nie jest zaledwie nauczanie, które może być inspirujące przez chwilę lub dwie. To nie doktryna. Zbliżamy się do końca tego wieku. Samuel stanowił przejście z wieku sędziów do królestwa. Chcemy być tymi, którzy uzdolnią Pana do dokonania nawet czegoś większego niż to. Największej zmiany związanej z dyspensacją, jaką kiedykolwiek widziała Ziemia. Punkt trzeci. Wypełnieniem Bożego Królestwa jest nadejście Królestwa, które zaprowadzi Pan Jezus. Jednak trzeba, by takie osoby jak Samuel współpracowały z Boską Trójcą, zaprowadzając Królestwo. Pragnąłbym, by nikt nie wysyłał do mnie SMS-ów czy maili mówiących: bracie Ron, co znaczy współpracować z Boską Trójcą? Moja odpowiedź brzmi: uczę się razem z wami. Uczmy się razem. Przynieśmy to Panu. Nie chcemy jedynie rozumieć słów, zgodzić się z pewną koncepcją. Panie, Panie, wzbudzaj w całym Twoim odzyskiwaniu tych, którzy współpracują, Samuelów, współpracujących z Boską Trójcą. Myślę więc o prostej modlitwie. Panie, pokaż mi, co oznacza współpracować z Boską Trójcą. Panie, wyćwicz mnie. Modlę się o moich braci i siostry i świętych w Kościele, którzy mają takie serce. Panie, jak możemy współpracować? Jesteśmy gotowi, jesteśmy chętni, jesteśmy Tobie oddani. Potrzebna jest współpraca Anny. Potrzeba współpracy Samuela. Dlatego właśnie uwolniłeś to poselstwo, ten kryształ. Nie służy to głębszemu studium tych dwóch ksiąg Biblii. Chodzi o to, by dotknąć Bożego serca, Jego bieżącej potrzeby i mamy sposobność, by stać się kanałem, którego potrzebuje. Punkt czwarty. Musimy uświadomić sobie, jak bardzo potrzeba Boskiej Trójcy do tego, byśmy zanosili zwycięskie modlitwy i zaprowadzali Królestwo. Mamy tutaj to samo wyrażenie. Zwycięskie modlitwy. Nasz Bóg wie, że nie jesteśmy w stanie sami modlić się w ten sposób. On o tym wie. I chce, abyśmy o tym wiedzieli, ponieważ to otworzy drogę temu, który teraz na tronie modli się zwycięskimi, wstawienniczymi, zwyciężającymi, toczącymi wojnę, związanymi z Bożymi rządami modlitwami. Pragnie, by jego odpowiedniczka pasowała do niego, aby przekazał im swój sposób modlitwy, swoje brzemię, a następnie wyszkolił ich, by modlili się zwycięskimi modlitwami, by zaprowadzić Królestwo. Jeśli nie modlimy się takimi modlitwami, żadne poselstwa, konferencje, szkolenia same w sobie nie zaprowadzą Królestwa. To zwycięskie modlitwy nas wszystkich prawdziwie otworzą ten wiek. Nie wiem, czy kiedykolwiek się o tym dowiemy, czy Pan objawi nam w Królestwie to, w jaki sposób modlił się brat Lee przez 20 lat. W jaki sposób brat Lee i siostra Lee modlili się jako para Bóg ludzi, którzy mieli tego rodzaju pojemność do modlitwy. Oby były małżeństwa, grupy świętych, którzy są całkowicie oddani Panu, aby przez nich ofiarowane były zwycięskie modlitwy, by zaprowadzić Królestwo. B. Trójjedyny Bóg wraz ze swoim ucieleśnieniem odkupieniem i duchem konstytuuje nas ludźmi użytecznymi dla Jego przyjścia i Królestwa. Jakże jest to zachęcające? On to sprawia. To, że tu jesteście, wskazuje na to, że jesteście częścią tego, co czyni. I On wie, że my się uczymy. Jesteśmy uczniami. Po prostu się uczymy. Powtórzę celowo. Trójjedyny Bóg wraz ze swoim ucieleśnieniem, odkupieniem i duchem konstytuuje nas ludźmi użytecznymi. Najlepsza część naszego chrześcijańskiego życia rozwija się teraz na naszych oczach i będziemy dojrzewać etap po etapie, aż do końca, do bycia użytecznymi, ponieważ jesteśmy ukonstytuowani Boską Trójcą. C. To jest bardzo kluczowy punkt. To niezwykle ważne, byśmy zobaczyli, że trójjedyny Bóg jest dzisiaj zaangażowany w naszą osobę i nasze sprawy i w nas działa, by dokonać swojej woli, wypełnić swój zamysł i zaspokoić pragnienie, jakie ma w sercu. Wiem, że czytam to ponownie, jednak robię to świadomie. Nie martwcie się. To niezwykle ważne, byśmy zobaczyli. Panie, spraw, byśmy ujrzeli, że trójjedyny Bóg jest dzisiaj zaangażowany w naszą osobę. Panie, o to się modlimy. Chcemy ujrzeć Twoje zaangażowanie, by ujrzeć, że Ty w nas działasz. W jakim celu? By dokonać Twoją wolę, by wypełnić Twój zamysł i zaspokoić pragnienia, jakie masz w sercu. Czy możecie sobie wyobrazić, jak rozkosznie byłoby, gdyby Pan mógł do nas powiedzieć: mieliście udział w zaspokojeniu pragnienia mojego serca. Właśnie, zaspokoiliście pragnienie mojego serca. Modlitwy, którymi się modliliście, to jak służyliście, funkcjonowaliście. Byłem tego świadomy przez cały czas i modliłem się za was i zachęcałem was. Idźcie dalej, bez względu na sytuację, jak chaotyczna jest. Jesteś w jej samym centrum. Ale jesteś mostem, który sprowadzi mnie, króla, na ziemię i nie powrócę samodzielnie. Przyjdę z moją oblubieńczą armią i ty tam będziesz. 1. Jeśli będziemy mieli tę wizję, radykalnie odmieni ona nasze pojęcie o tym, co to znaczy być chrześcijaninem. Powiedział to Brad Lee. On nigdy nie przesadzał. Obyśmy ujrzeli tę wizję, to radykalnie odmieni nasze pojęcie o tym, czym według nas jest chrześcijanin, co to znaczy być chrześcijaninem. I ostatni punkt. Nasze naturalne, religijne, kulturowe, moralne i etyczne koncepcje na temat życia chrześcijańskiego musi zastąpić wizja o trójjedynym Bogu, który jest w pełni zaangażowany w naszą osobę i nasze sprawy. Odnośnie tego, najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to się modlić. Panie, przedstawiamy siebie Tobie, w Tobie i przez Ciebie, jako ofiarę całopalną, jako ten jedyny, który jest w pełni dla Boga. Panie, ale my jesteśmy w Tobie, a Ty jesteś w nas. I pragniemy odnowić aspekt naszego poświęcenia ze względu na wolę i zamysł Boga i pragnienie Jego serca. Pracuj samego siebie w nas jako Boska Trójca, abyśmy stali się użytecznymi braćmi i siostrami, którzy dzięki naszej modlitwie, służbie, głoszeniu Ewangelii, a funkcjonowaniu w życiu Kościoła otworzą drogę, byś mógł przyjść na ziemię jako król wraz z Królestwem. Panie, dokonaj zmiany naszej koncepcji. Odnów nas pod każdym względem. Otwórz nasz umysł, byśmy mogli zrozumieć słowa, które do nas wypowiadasz. Ukonstytuuj nas sobą, byśmy byli tymi, których potrzebujesz. Annami i Samuelami. Otwierając drogę dla Króla i Królestwa, aby mogli wkrótce nadejść. Dziękujemy Ci, że nas wysłuchujesz, że nam odpowiadasz, że w nas działasz. Dziękujemy Ci nie tylko za to wszystko, co uczyniłeś dla nas aż dotąd. W wierze dziękujemy Ci za wszystko, co uczynisz, rozpoczynając od tej właśnie chwili. Tak jak będziesz działał w grupie ludzi na całej ziemi, której nigdy wcześniej nie byłeś w stanie działać w taki sposób, ponieważ przez nas przygotowujesz drogę, byś mógł powrócić. Panie, modlimy się o pozostałe 11 poselstw, aby budowały jedno na drugim oraz żeby całość była wiernym przedstawieniem kryształów pierwszego i drugiej księgi Samuela, jako błogosławieństwa dla całego odzyskiwania w każdym narodzie i języku. I niech to będzie śmiertelny cios dla wroga. Niech zostanie zmiażdżony, zawstydzony, całkowicie pokonany i niech będzie wywyższone Twoje imię, a Twoja chwała objawi się na ziemi, bo wreszcie uzyskałeś sferę, w której możesz być wyrażony. Chwała Panu. Dziękujemy Ci, Panie. Amen i Alleluja.